Witam Was u mnie przy okazji kolejnej opowieści kryminalnej. Coraz częściej się z Wami witam, a Wy zaskakujecie mnie pod każdym materiałem. Jest tutaj mnóstwo, jak dla mnie, zainteresowanych moją pracą osób, a do tego wiele aktywnych. Dziękuję za pozytywne reakcje i wiadomości oraz celne uwagi i dobre pomysły. Jeden z takich pomysłów być może niedługo wcielę w życie, ale o tym opowiem później, więc dzisiaj zostańcie ze mną do końca. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, a teraz przybliżę Wam sprawę Amy Roe Bechtel, zanim zaśniecie. Dzisiejsza historia będzie dotyczyła zaginięcia Amy Roe Bechtel i na tym się skupimy. Jednak na pewnym etapie śledztwa pojawiły się informacje o możliwym związku między tą sprawą a morderstwem pewnej młodej dziewczyny. Łączyć miał je sprawca, czyli Dale Wayne Eaton. Czy tak było? Tego nie wiemy na 100%, ale postaram się przedstawić wszystkie fakty, dzięki którym postawicie własną hipotezę. Amy Roe Bechtel urodziła się w 1972 roku w Kalifornii, ale wydarzenia, które będą przedmiotem dzisiejszego materiału, miały miejsce niedługo przed jej 25 urodzinami. Amy wraz ze swoim mężem Steve'em mieszkała w Lander, niewielkiej miejscowości w stanie Wyoming. Miasteczko jest położone na obszarze o niskiej gęstości zaludnienia z mnóstwem przestrzeni niezniszczonej przez proces urbanizacji. Na zachód od Lander, w bliskiej odległości, ciągną się kompleksy leśne oraz parki. Ogromna powierzchnia terenów zielonych kończy się dopiero w sąsiednich stanach, Montanie i Idaho. A wśród nich znajduje się również znany amerykański park narodowy Yellowstone. Malownicza okolica, z dala od zgiełku, jest idealnym miejscem dla wyśmienitej biegaczki, jaką była Amy, ale również dla jej męża, Steve'a, którego pasją była wspinaczka. Młoda kobieta przygotowywała się nawet do występu na letnich igrzyskach olimpijskich w Australii w 2000 roku. Miłość do sportu mogła pielęgnować w jednej z kilku prac, jakie wykonywała przed zaginięciem, ponieważ m.in. prowadziła zajęcia w Wind River Fitness Center. Lipca 1997 roku, około 9:30 rano, Amy opuściła mieszkanie w Lander. Wcześniej rozmawiała z mężem i poinformowała go, że tego dnia będzie prowadzić zajęcia dla młodzieży w siłowni, której wtedy pracowała. Po zajęciach miała też udać się do centrum, pozałatwiać sprawy związane z domem, który niedawno wspólnie zakupili i niedługo mieli się do niego przeprowadzić. Jej mąż, Steve, tego dnia również wychodził rano z mieszkania. Był umówiony z przyjacielem poza Lander. Planowali wspólną wspinaczkę w miejscowości Debua, a później sam przynosił jeszcze rzeczy do nowego domu. Amy wypełniała swój plan tego dnia. Według zeznań świadków, po zajęciach na siłowni była widziana w sklepie ze sprzętem fotograficznym w Lander. Nic dziwnego, gdyż była również fotografem, a jej zdjęcia zostały nawet wykorzystane w lokalnej gazecie. Pracownik sklepu twierdził, że było to około 14, a kobieta wyglądała, jakby się śpieszyła. Nic dziwnego również tym razem, ponieważ kolejnym punktem jej planu na ten dzień było sprawdzenie trasy do biegu, który miała organizować wspólnie z siłownią, w której pracowała. Świadkowie widzieli auto Amy, przemieszczające się po tak zwanej Loop Road około godziny 15. Loop Road to trasa z pięknymi widokami, która zaczyna i kończy się w Lander, gdzie mieszkała kobieta. Po drodze ciągną się tereny leśne oraz pasma górskie, urozmaicone jeziorami i rzekami. Cała trasa ma około 110 km długości, ale samochód młodej biegaczki był widziany w okolicy parku Sink Canyon, czyli w odległości około 12 km od Lander. Kiedy Steve wrócił do mieszkania około 16:30, był zdziwiony, że jego żony w nim nie ma, ale postanowił poczekać. O 22:30 zdecydował się zgłosić telefonicznie zaginięcie kobiety. Znalazłem źródło, które cytuje słowa wypowiedziane podobno przez mężczyznę podczas zgłoszenia. Były one dziwne. Tak, hej, zaginęła tutaj osoba, tak myślę, i zastanawiałem się, czy nie znaleźliście jakiejś. Na ekranie widzicie wersję oryginalną. Według mnie tłumaczenie jest w porządku, ale jeśli popełniłem błąd, to pewnie ktoś poprawi mnie w komentarzu. Jak wspomniałem, wiadomość była dziwna, ale tylko z perspektywy czasu. Wyobraźcie sobie mężczyznę, którego żona nie wraca do domu przed 22:30 i właściwie nie jest pewien, czy zgłosić zaginięcie. Chodziło przecież o dorosłą osobę, która lubi aktywność fizyczną, miała dzień pełen zajęć i coś mogło się przeciągnąć, albo zwyczajnie zasiedziała się u znajomej po ciężkim dniu. Nie minęła nawet doba od jej nieobecności, a mąż tej kobiety nie wie, czy dobrze robić dzwoniąc tak szybko na policję. W takim wypadku wiadomość nie brzmi już tak dziwnie. Nie zmienia to faktu, że Amy ostatni raz była widziana około 15 w okolicy parku, do którego pojechała najprawdopodobniej przygotować trasę biegu. Tuż po zgłoszeniu nie podejrzewano żadnej tragedii. Niecałe 3 godziny później, około 1 w nocy, 25 lipca, znaleziono auto Amy. Biała Toyota Tercel była zaparkowana w okolicy parku Sink Canyon, gdzie najprawdopodobniej miała się zaczynać trasa jej biegu. W samochodzie znaleziono jej klucze, okulary warte ponad $100 oraz listę rzeczy do zrobienia w ten dzień. Brakowało natomiast portfela oraz książeczki czekowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie informacja otrzymana od rodziny zaginionej. Bliscy twierdzili, że Amy nigdy nie biegała z portfelem. Mimo wszystko policja początkowo nie podejrzewała udziału osób trzecich. Zakładali, że zraniła się lub zgubiła podczas biegu w parku, a portfel został skradziony z auta. Dla niektórych z Was może się to wydawać dziwne, ale Sink Canyon State Park nie przypomina raczej tych polskich. Kilka dni później śledczy przyznali jednak, że biorą pod uwagę różne teorie. Nie mieli jednak na tą chwilę podejrzanych osób, albo nie chcieli tego przyznać. Teorie o ataku na zaginioną kobietę zdawały się potwierdzać kolejne fakty. W samochodzie nie znaleziono oznak walki, więc najprawdopodobniej coś stało się na otwartej przestrzeni. Tutaj pojawił się problem, bo nie potrafiono odnaleźć Amy lub jej ciała. To dziwne, ponieważ przeprowadzono poszukiwania zarówno pieszo, jak i z powietrza. Okolica była pełna miejsc dla biwakowiczów, których wtedy nie brakowało, a żaden z nich również nie natknął się na biegaczkę. Dodatkowo brakowało jakichkolwiek śladów, które wskazywałyby na walkę lub odniesienie kontuzji przez zaginioną. Potwierdzono jedynie obecność Amy na górskiej drodze. Następne działania służb skupiały się na szukaniu kolejnych świadków, którzy 24 lipca poruszali się po trasie Loop Road i mogli widzieć coś istotnego. Przesłuchiwano też znajomych młodego małżeństwa, aby dowiedzieć się, czy mogła zostać uprowadzona i spróbować ustalić jakichkolwiek podejrzanych. Rodzina zaginionej była przygnębiona, ale na początku bliscy wierzyli, że Amy niedługo się odnajdzie. Przygotowali jej nawet imprezę z okazji urodzin, które dziewczyna obchodziłaby 11 dni po jej zniknięciu. Wraz z upływem czasu optymizm rodziny malał. Nie oznacza to, że bliscy pozostali bierni. Angażowali się w poszukiwania i zorganizowali zbiórkę pieniędzy, która początkowo miała pokryć koszt nagrody za informacje pomocne w odnalezieniu kobiety. Po uzbieraniu $10,000 informacja o nagrodzie została upubliczniona. Obcy ludzie okazali się niezwykle pomocni w tej sprawie, więc zebrana kwota przewyższała $10,000, a rodzice Amy zapewnili, że reszta środków pokryje koszty poszukiwań. Pomocna okazała się również lokalna społeczność, dzięki której w sumie ponad 1000 osób szukało dziewczyny w okolicy. Znaleźli się też chętni do pomocy przy drukowaniu plakatów i ich dystrybucji. Mieszkańcy Lander robili to dla Amy i jej rodziny, ale również dla siebie. Chcieli poznać prawdę, bo byli zaniepokojeni faktem, że w ich niewielkiej społeczności, wolnej dotychczas od zbrodni, mógł pojawić się ktoś zdolny do skrzywdzenia innej osoby. W Wspominałem, że policja nie miała podejrzanych lub nie chciała odkryć kart. Bardziej prawdopodobna jest druga możliwość, bo w międzyczasie pobrano materiał biologiczny z mieszkania państwa Bechtol i samochodu Stevena. Funkcjonariusze tłumaczyli, że te działania są częścią większego śledztwa, niezwiązanego z mężem zaginionej. Jednak w pewnym momencie to właśnie on stał się głównym podejrzanym. W tą wersję wierzyła również rodzina Amy, ale po kolei. W początkowej fazie dochodzenia przesłuchiwano znajomych państwa Bechtol. Pojawiały się sprzeczne zeznania. Część twierdziła, że para była szczęśliwa i zakochana w sobie. Nie mieli również problemów finansowych. Ten opis związku pasowałby do faktów. Małżonkowie niedawno podjęli decyzję o wspólnym zakupie nowego domu. Gdyby ich relacje były kiepskie, raczej nie zdecydowaliby się na tak poważny krok. Biorąc pod uwagę poprzednie sprawy, o których opowiadałem, zwróciłem również uwagę na ewentualną polisę Amy, gwarantującą zysk Stevenowi. Tym razem nie ma informacji o drogiej polisie, ani jakichkolwiek działaniach w tej kwestii niedługo przed zaginięciem kobiety. W takim razie dlaczego śledczy brali pod uwagę udział mężczyzny w zaginięciu żony? Niektórzy ze znajomych inaczej przedstawiali związek młodych sportowców. Mówili, że Steven jest zaborczy i zazdrosny, a kobieta posłuszna. Twierdzili, że zmienia ona swoje zachowanie w obecności męża, kontroluje swoje zachowanie i jest spięta. Dodatkowo wspominali o przemocy w ich związku. Stevenowi miało zdarzać się uderzyć Amy. Nie można jednoznacznie określić, które opinie były prawdziwe. Wspomnę w tym miejscu Nella Rowe, brata zaginionej. Przytoczył on krótką historię z pewnego wieczoru, kiedy to umówił się z siostrą i szwagrem na kolację. Podobno zauważył wtedy u kobiety siniec na twarzy, w okolicy oka. Dziewczyna w formie żartu odpowiedziała, że Steve może jest czasem zbyt ostry. Nie wiadomo, czy nawiązywała wtedy do ich preferencji w łóżku, czy była to reakcja na stres wywołany zainteresowaniem brata i wstydem Amy. Dalsze działania Stevena można porównać do opinii znajomych. Z jednej strony przykuwa uwagę zainteresowanych negatywnie, z drugiej zupełnie odwrotnie. W sierpniu śledczy publicznie wskazali na męża zaginionej jako podejrzanego. Wpływ na ich decyzję miało zeznanie pewnej kobiety, która powiedziała, że w dniu zaginięcia biegaczki widziała na Loop Road samochód podobny do pojazdu podejrzanego. Twierdziła, że na siedzeniu pasażera siedziała blondynka. Nie potrafiła natomiast opisać kierowcy. Mężczyzna wynajął prawników i za ich namową odmówił wzięcia udziału w przesłuchaniu z użyciem wariografu. Adwokaci tłumaczyli to polityką kancelarii, dla której pracowali. Uważali, że wspomniany test nie jest miarodajny i może być niedokładny, a na dodatek nie można go wykorzystać jako dowód w sprawie. Do tego Steven przestał rozmawiać ze służbami. W mojej opinii nie jest to nic dziwnego, kiedy korzysta się z pomocy kancelarii, a śledczy wskazują cię jako podejrzanego. Adwokat tłumaczył to następująco. Dlaczego miałbym pozwolić klientowi na wykonanie testu z użyciem wariografu, który mógłby się skończyć fałszywym odczytem pozytywnym, a następnie mógłby zostać oskarżony o udział w czymś takim? Jednak społeczeństwo uważało inaczej, zwłaszcza bliscy Amy. Dla nich to było jak przyznanie się do winy, a już na pewno oznaczało, że Steven coś ukrywa. We wrześniu natomiast mężczyzna zrobił coś pokazującego, że zależy mu na odnalezieniu żony. Zorganizował bieg górską drogą, którą biegła Amy. Opłaty za uczestniczenie w biegu współfinansowały poszukiwania. W różnych źródłach pojawia się jeszcze jedna, według niektórych niepokojąca poszlaka, wskazująca na Stevena. Podczas przeszukania domu państwa Bechtol znaleźli oni dziennik mężczyzny. Znajdował się w nim wiersz lub tekst piosenki opisujący przemoc wobec kobiety, podobno ze wskazaniem na Amy. Niestety nie znalazłem nigdzie tego tekstu. Pamiętajmy, że nie znamy też kontekstu tego utworu i być może miał on na celu krytykę takich zachowań, więc nie można go traktować jednoznacznie jako trop wskazujący na autora. Od momentu rzucenia podejrzeń na męża Amy, śledczy mocno skupili się na jego osobie. Nie oznacza to, że nie sprawdzili innych tropów, choć pojawiały się takie głosy. Jednak rodzina zaginionej wyrażała się pozytywnie na temat przebiegu dochodzenia. Dawali do zrozumienia, że są zadowoleni z pracy policji i na pewno nie można im odmówić zaangażowania w sprawę. Funkcjonariusze przyjmowali wiele wskazówek od obcych osób i starali się sprawdzać każdą, zwłaszcza kiedy poszukiwania w okolicach Lander nie przyniosły efektu i śledztwo stanęło w martwym punkcie. Podobno wśród sporej liczby zgłoszeń były też takie, które podsunęły śledczym nowe pomysły. Wiązały się one z wznowieniem poszukiwań na obszarze, gdzie Amy zaparkowała swój samochód 24 lipca 1997 roku. Faktycznie, wiosną 1998 roku znów zaczęto przeczesywać wspomniany teren. Przy okazji działania miały również charakter treningu dla młodych adeptów w jednostkach policji. Niestety, po 12 dniach poszukiwań znów nie odnaleziono ciała, szczątków lub kości. Pojawiały się zgłoszenia o prawdopodobnym miejscu pobytu Amy Robechtel. Miała być widziana żywa, między innymi w salonie Bingo, około 10 km na północ od miejsca, w którym prawdopodobnie zaginęła. Podobno zauważono ją w wodnym parku rozrywki na Florydzie, w mieście Tampa. Jednak najbardziej skupiono się na innym doniesieniu z Florydy, gdzie pewna kobieta oraz jej szef, jak twierdzili, widzieli właśnie Amy. Miała ona podejść do nich, kiedy byli w samochodzie i poprosić o pieniądze. Wspomniana dwójka dała wtedy kobiecie $20. Dopiero później, przeglądając magazyn People, zorientowali się oni, że spotkali poszukiwaną biegaczkę. Sytuacja miała miejsce w Saratosa, więc śledczy poprosili tamtejszych funkcjonariuszy o pomoc w zbadaniu tego tropu. Chcieli, aby policjanci zorganizowali spotkanie świadków z bezdomną, przypominającą Amy. Z biura w Saratosie przyszła jednak odpowiedź negatywna. Poproszono jedynie wspomnianą dwójkę o spotkanie z bezdomną kobietą na własną rękę, ale nie wiedzieli oni, gdzie mają jej szukać. Ostatecznie do spotkania nie doszło. Okazało się jednak, że świadkom udało się zabezpieczyć ślad biologiczny widzianej przez nich kobiety. Podczas rozmowy i przekazywania $20 nachyliła się ona i zostawiła swój włos lub włosy. Badanie tego śladu zajęło sporo czasu i nie potwierdziło, że bezdomna była poszukiwaną biegaczką. W pewnym momencie zapowiadano możliwy przełom, kiedy pojawiły się doniesienia o możliwości skorzystania ze zdjęć z rosyjskiej stacji kosmicznej Mir. Akurat 24 lipca 1997 roku robiła ona zdjęcia nad obszarem Stanów Zjednoczonych. Przez pewien czas wyczekiwano na ten materiał, ponieważ mógł dać odpowiedź na najważniejsze pytania. Niestety, w tym przypadku nie doszło do przekazania zdjęć Amerykanom. Szeryf hrabstwa Fremont dostał informację od FBI, że podobno warunki pogodowe nie pozwolą na uzyskanie wartościowego dla śledztwa obrazu. Pojawił się też pomysł zbadania możliwości udziału w zaginięciu Amy mężczyzn, którzy mogli być zainteresowani jej osobą w kontekście seksualnym. Poważniejsze wzmianki mówią o dwóch mężczyznach. Pierwszy rzekomo miał obserwować dziewczynę, kiedy ta pracowała w kawiarni. Według FBI podejrzany mógł wtedy przebywać w Kanadzie. Przez jakiś czas nie można było zlokalizować miejsca pobytu wspomnianego mężczyzny. Udało się jednak nawiązać dialog z władzami kanadyjskimi i okazało się, że podejrzanego należy wykluczyć, ponieważ ma alibi na czas zniknięcia Amy. Drugi amant to znajomy zaginionej, o którym policji powiedziała jej rodzina. Poznali się w 1995 roku, kiedy wspólnie pracowali w kawiarni. Kelly, bo tak miał na imię, był rozwiedziony i wychowywał dziecko z pierwszego małżeństwa. Podobno był zakochany w Amy. Kobieta wiedziała o tym, ponieważ Kelly nie zachował tej informacji dla siebie. Rozmawiał o tym z zaginioną. Wyglądało na to, że byli blisko ze sobą, ale skończyło się wyłącznie na przyjaźni. Mężczyzna odsiadywał wyrok w stanie Oregon, a śledczy udali się do placówki w celu jego przesłuchania. Funkcjonariusze stwierdzili, że ma on alibi, które eliminuje go z kręgu podejrzanych. W czasie zaginięcia Amy, Kelly przebywał na wschodnim wybrzeżu. Policjanci przyznali, że nie był on pewniakiem w tej sprawie. Chcieli go przesłuchać ze względu na możliwe ujawnienie pewnych faktów z życia państwa Bechtel. Jednak przyjaciel biegaczki nie powiedział niczego nowego na temat jej relacji z mężem, rodziną czy innymi przyjaciółmi. Jednym z bardziej prawdopodobnych tropów był ten wskazujący na mężczyznę, który został złapany i skazany w późniejszym czasie w związku z inną sprawą. Przez pewien czas po zaginięciu Amy, głównym podejrzanym był jej mąż Steven. Według opinii niektórych osób, śledczy w tamtym okresie skupili się głównie na nim i znalezieniu dowodów jego winy. Policja nie przyznawała się do tego publicznie, padały nawet słowa, że przecież jest to sprawa Amy, a nie Stevena. Mąż zaginionej podobno odczuwał, że funkcjonariusze skupili się na jego osobie. Ciężko ocenić w tym wypadku ich pracę oraz priorytety w tamtym czasie, ale z pewnością trop dotyczący Dale'a Wayne'a i Tona nie był na pierwszym miejscu listy śledczych. Nie ma się co dziwić, wskazówka pochodziła od Richarda Eatona, brata Dale'a. Zadzwonił on na policję z informacją, że jego brat, w czasie kiedy Amy zaginęła, przebywał w obozowisku oddalonym zaledwie 15 km od miejsca, gdzie znaleziono jej samochód. Oczywiście Richard musiał podejrzewać, że jego brat jest zdolny do takiego czynu. Raczej nie zadzwoniłby tylko dlatego, że Dale przebywał w pobliżu. Z tym, że dla śledczych nie było to tak oczywiste, ponieważ siostrzenica podejrzanego zeznała, że 24 lipca 1997 roku odwiedził ją w Greeley, w stanie Colorado. Ta informacja plus fakt, że nagroda za pomoc w ujęciu sprawcy wynosiła wtedy już 100 tysięcy dolarów, sprawiła, że policja nie skupiła swojej uwagi na potencjalnym agresorze. Około rok po zaginięciu Amy, Dale został aresztowany ze względu na inne zdarzenie. 30 lipca 1998 roku mężczyzna, jadąc swoim vanem po autostradzie międzystanowej numer 80, zauważył parę z dzieckiem przy zepsutym samochodzie. Jak się potem okazało, na drodze stali Shannon i Scott z 5-miesięcznym synkiem Codym. Oczywiście nie odmówili pomocy przy holowaniu zaoferowanej przez Dale'a. Poprosił on, aby samochód prowadziła Shannon, a kiedy ruszyli, wyciągnął broń i kazał jechać na południe, na tereny pustynne. Kobieta zachowała zimną krew i po drodze przyspieszyła, po czym skręciła, aby auto wpadło w poślizg. Para razem z synkiem wydostała się z vana, a Dale zaczął ich gonić. Scottowi udało się uderzyć Dale'a w głowę jego własną strzelbą, a następnie nożem należącym również do napastnika zranić go i uciec wraz z rodziną. Dzięki zachowaniu Scotta on i jego rodzina przeżyli, a Dale Eaton ostatecznie został skazany, a jego DNA trafiło do policyjnej bazy i zostało porównane z materiałami zebranymi przy okazji innych nierozwiązanych spraw. Udało się w ten sposób ustalić, że był on sprawcą gwałtu i morderstwa pewnej 18-letniej dziewczyny. Podejrzewa się, że był on seryjnym mordercą, który odpowiadał za zabójstwa 11 kobiet w latach 1983-1997. Ze względu na udowodnienie czynu popełnionego na młodej dziewczynie, został skazany na najwyższy wymiar kary, czyli utratę życia. Sprawa Dale'a Wayne'a i Tona to materiał na osobny film, ale najważniejsze dla sprawy Amy jest to, że w 2014 roku amerykański sędzia okręgowy uchylił wyrok śmierci dla skazanego. Na jego koncie pozostały jeszcze wyroki dożywotniego pozbawienia wolności i dodatkowych 50 lat pozbawienia wolności. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że kiedy śledczy chcieli się skupić na ustaleniu, czy Dale jest odpowiedzialny za zniknięcie Amy, było już po uchyleniu ciążącego wyroku, który miał pozbawić go życia. Tym samym funkcjonariusze utracili jedyną kartę przetargową, która mogła sprawić, że podejrzany będzie współpracował. Jak możecie się domyślać, podejrzany nie wyraził chęci rozmowy ze śledczymi. Czy dlatego, że nie mogli mu nic zaoferować? A może nie był powiązany ze sprawą? Na te pytania odpowiedź może przynieść to, co w wielu innych nierozwiązanych zaginięciach, czyli odnalezienie ciała bądź jego szczątków. W W tej sprawie przekazałem już wszystko, czego się dowiedziałem. Być może historia zainteresuje Was do tego stopnia, że sami przeszukacie internet, aby spróbować znaleźć nowe fakty. Z komentarzy wynika, że chętnie dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, a przecież są lepsze możliwości do prowadzenia takiej dyskusji. Otrzymałem już w tej sprawie wiadomości prywatne i nawet mam chętną osobę do pomocy. Mówiąc krótko, noszę się z zamiarem utworzenia grupy na Facebooku, gdzie będziecie mogli prowadzić dyskusje między sobą, w których ja również będę się udzielał. Będę liczył na Waszą aktywność w tamtym miejscu. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzisiaj chętnych zapraszam do opisu pod filmem, gdzie znajduje się link do pewnego utworu. Nie jestem jego autorem, ale kawałek mi się podoba i chciałem pomóc jego twórcy w dotarciu do szerszej publiczności. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą małą prywatę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i żegnam się z Wami. Do następnego.